Cześć, witajcie, z tej strony Robert, 589 Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Przepraszam po pierwsze za opóźnienie, bo mamy jednak tydzień po ślizgu, jeżeli chodzi o odpowiadanie na pytania. A druga sprawa, no w tym tygodniu było trochę mniej filmów, ale to po prostu takie prywatne rzeczy mi po prostu powyskakiwały i nie byłem w stanie tego jakoś, no, połączyć z dodatkowymi filmami, które chciałem. Zacząłem, ale nie skończyłem. No tak to niestety czasami wygląda, więc za to przepraszam i no lecimy z pytaniami. Windako. Cześć, pisałem ostatnio dwukrotnie odnośnie do wyboru słuchawek TWS ANC dzięki za polecenie firmy Soundcore, bo wyleciało mi z głowy, że mają oni najlepszy stosunek ceny do jakości. Tak mi się wydaje. Co prawda dawno od nich nic nie miałem, przyznam szczerze, ale to co miałem gdzieś tam wcześniej zawsze było świetne. Miałem kiedyś model A1, tym razem wypart na coś droższego, Liberty 5, wyrwałem je w dobrej cenie, 317 łącznie z przesyłką, no to spoko. Ja tych Liberty chyba w ogóle nie miałem, więc ciężko mi się odnieść, natomiast wiem, że Kuba Kordosiński dużo testował tych słuchawek, on tam zna się na tych słuchawkach dużo lepiej ode mnie i zawsze mówił, że jakby no cena jakoś to w sumie Soundcore, chyba no, że ktoś ma konkretny telefon, nie wiem, tam Huawei'a, Samsunga, Oppo, Vivo i w sumie są słuchawki, które, nie wiem, maczują się kolorystycznie, mają dodatkowe jakieś funkcje związane z tym. Jest to jakaś tam dodatkowa opcja, ale generalnie, jeżeli chodzi o taki multi-wybór, to Soundcore są super. Co było powodem twojej przeprowadzki? Już trochę czasu od niej minął, ale chyba jeszcze się nie dzieliłeś. Co było powodem? No wiele rzeczy, no jakby, no tak w skrócie po prostu, no musieliśmy poszukać sobie nowego miejsca i szukaliśmy po prostu czegoś większego też, żeby nam było troszkę wygodniej, trochę po prostu tak bardziej komfortowo, trochę w innej lokalizacji. Znaczy lokalizacja nam przeszkadzała, natomiast ceny po prostu tam, gdzie byliśmy wcześniej, bardzo mocno zabijały. Więc tutaj trochę bardziej na wieś poszliśmy, tak w skrócie. Czy szkoda ci, że niki pewnych osób już nie pojawią się w Q&A? Mam na myśli rozmaite osoby, ale zwłaszcza rzucające się dwie osoby, które sporo pytań. Niefalkeusz, czy ciekawi cię, co słuchać u starych widzów? Ja jestem zawsze chętnie, natomiast no wiecie, no jakby widzicie, że tych cykli Q&A jest oczywiście na przestrzeni lat bardzo dużo. 590 prawie odcinków i okej, niektóre odcinki, niektóre osoby tak również jak ty gdzieś tam oczywiście częściej się przewijają i człowiekowi gdzieś tam w głowie zostają. No natomiast nie jestem w stanie, bo znaczy pamiętam, że ktoś chyba też pisał, że na przykład wrócił po pół roku, że generalnie, że to nie, że odszedł, tylko że po prostu mniej korzystał z YouTube'a, bo tak mu się życie poukładało i tak dalej. Więc wiem, że różnie bywa, czasami ludzie przychodzą, odchodzą, jakby nie mam żadnych pretensji czy coś, ale okej, fajnie jakby po jakimś czasie wpadły i powiedziały, co tam u nich słuchaj, czy wszystko w porządku. Zawsze to jest miłe. Fabian Kowalski, super live, wiadomo, EcoVital. Za kilka miesięcy Android stanie się bardziej zamknięty. Google chce zlikwidować instalację aplikacji z plików APK, co wpłynie na sklepy, takie jak F-Droid. Dziwi mnie to, że żaden z tych youtuberów o tym nie wspomina. Keep Android Open. Przyznam szczerze, że nawet nie o tym nie wiedziałem, więc muszę zgłębić temat. Natomiast no będzie to problem dla wielu, tak? No, już nie chcę wskazywać palcem, że głównie dla Huawei'a. No bo będzie to oznaczało tyle, że jeżeli od którejś wersji Androida na którymś tam rdzeniu nie będzie można tego robić, no to fakt jest taki, że właściwie żaden Huawei nie otrzyma tamtej wersji Androida i nowszych, czyli nie będzie bazował na tamtych wersjach Androida. Oczywiście oni bazują i tak na starszych, tam czasami niektórych nawet nowych modelach na Androidzie 12, co nie zmienia faktu, że jakby i tak wszystko działa i jakby większość rzeczy rozwiązań takich nakładkowych to właśnie producent zapewnia. Ale są pewne ograniczenia, tak jak ty piszesz, nie miałem świadomości tego, przyznam szczerze, to będzie generalnie śmierć dla na przykład takiego Huawei'a. Więc jestem ciekaw, jak to będzie rozwiązane i czy faktycznie to będzie tak już, czyli rozumiem, że to w 17 ma być. No muszę poczytać, bo przyznam szczerze, nie wiem. Natomiast no, to będzie problem, tak? To ogólnie będzie problem, bo są przecież aplikacje takie, które mogą się, i to była zawsze przewaga też duża Androida, że jeżeli jakaś aplikacja na przykład potrafiła się sypnąć, tak? No zdarza się tak, że procent wyrzuca aktualizację, która się sypie, mogłeś sobie wejść na właśnie na jakiegoś Androida, czy gdzieś na jakieś inne stronki, pościągać sobie aplikacje, które były w starszej wersji i one nadal działały wtedy i jakby no, mogłeś normalnie funkcjonować, tak, a nie że być ubity na przykład jakąś aktualizacją, co się czasami zdarza, więc no, to by był duży cios, powiedzmy, dla Androida. Maćko, V, gdzie się pojawił slot, SWAT, bo nie widać na Netflixie, możesz przeliterować, Sywy Aty, tak jak kolega napisał. Pojawił się 7-8 sezon, no, mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, a ja jeszcze tych, nie wiem, 30 odcinków nie byłem w stanie zmęczyć, w sensie nie mam tyle czasu, więc jeszcze męczę, ale nie, spoko, fajnie się ogląda, fajnie, że widać, że wraca się do takich seriali. Ja generalnie nie lubię takiej polityki, że serial ma tam co, nie wiem, co rok wychodzi nowy sezon, bo bardzo często jest tak, że no, może w takim serialu jak SWAT to nie jest problem, no bo tam nie ma jakiejś takiej, powiedzmy, giga ciągnącej się, nie wiem, akcji takiej, która jest głównym wątkiem, a reszta jest pobocznym. Ale są takie seriale, gdzie powiedzmy no po roku jak wracasz, no to nie bardzo pamiętasz już tam, co się działo, tak? No tak ogólny szkic, tak, ale jakieś detali zapominasz, więc to jest problematyczne. Więc ja wolę oglądać tak ciągiem, tak mi się najlepiej ogląda seriale. I tak mój ukochany serial, jakby ktoś chciał zobaczyć. To jest jedyny serial, który oglądałem chyba 4 razy, bo obejrzałem pierwszy raz, jak go dorwałem, to chyba pierwsze 4 sezony. Później jak wyszedł 5 sezon, to obejrzałem rewatch od 1 do 5. Jak wyszedł 6, to tak samo. 7 chyba nie zacząłem od pierwszych sezonów, tylko gdzieś tam od 3 i później jak wyszedł ostatni sezon, to zrobimy sobie rewatch i to było chyba z 2 lata temu ostatnio i się nazywa ten serial The 100, czyli D100, jakby ktoś, czyli liczba 100, D100. I opowiada o tym, że no jest tam zagłada ludzkości, tam ludzie wracają na Ziemię z kosmosu, bo mieszkali w kosmosie, okazuje się, że na Ziemi tam nie do końca jest tak, jak myśleli i no jakby super jest to, że nie wiem, jeden sezon jest na Ziemi, drugi jest w kosmosie, trzeci jest w ogóle gdzieś indziej, czwarty jest na innej planecie, no super, naprawdę mega, mega mi to leży. Wiem, że nie każdy jest fanem, ale może komuś podpasuje. Kunoli, hej Robert, kupiłem ostatnio robota sprzątającego Roboroka Q7 TF+, nie miałem go, jest to moje pierwsze tego typu urządzenie, jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o odkurzacze, tani robot 600 zł za stacją opróżniającą, a świetnie sobie radzi z nawigacją, jestem pod wrażeniem. Tak, znaczy ja nie mówię nigdy, że trzeba kupować roboty za 3, 4 czy 5 tysięcy złotych, bardzo często trzeba uderzać właśnie w promocje. I Roborock ma bardzo często promocje na różne modele i Mowa i Dreamy mają czasami modele po 1000-1200 zł, które są rzeczywiście bardzo dobre. Wiadomo, na pewno za te 600 zł to tam nie ma stacji opróżniającej od pada, tak, mopującego, jest to raczej taka ściereczka tylko. On automatycznie opróżnia się, powiedzmy, pewno tylko kurz, tak? Ale jeżeli komuś to wystarczy, ktoś nie ma, powiedzmy, dużo podłóg i większość jest to jakby dywanów, no to spoko. Niektórzy mają w mieszkaniu tylko dywany i powiedzmy, nie wiem, jak kawałek gdzieś tam jakiegoś twardego podłoża przy wejściu do domu, jakiś korytarz, no to wiadomo, no to bez sensu inwestować w robota, który ma głównie jakby system mopujący, nie wiem, jakieś rolery, czy powiedzmy gąsienice, coś takiego. Ja będę robił taki odcinek, bo chcę zrobić taki odcinek, bo widzę, że dużo osób na przykład pisze, dlaczego mój robot przestał odkurzać i tak dalej. Zwrócę tylko uwagę, że rzeczywiście, żeby... To nie jest tak do końca, że jeżeli masz robota sprzątającego, go puszczasz, po prostu on sobie jeździ i możesz o nim zapomnieć, tak? Często jest tak, że trzeba po prostu przeglądać tego robota, czy nic mu się tam nie zaplątało, czy zbiornik jest pusty, czy koła są sprawne, czy woda rzeczywiście się dozuje, bo to są rzeczy, które mogą nie wyjść na etapie, powiedzmy, komunikatu błędu jakiegoś, a będą powodowały dalsze zniszczenia robota. Ale tak jak mówię, zrobię o tym odcinek, bo sporo osób gdzieś tam na przestrzeni ostatnich tygodni mnie o to pytało. Adrian Kupiński, witaj. Fajnie, że jest recenzja od tylu osób. Możesz napisać, jakie to są te 3 osoby, co wymieniłeś, co robią recenzję? Nie Antyfa, pan Wałżecha, od Kasi z bloga. Nie Antyfan, to wiem, ale zresztą mam problem wyszukać. Pozdrawiam. Znaczy, jestem ciekawy ich recenzji. Jeżeli chodzi, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, o którym modelu mówiliśmy, no, natomiast no, myślę, że jeszcze Bartek Kułakowski na pewno, jeżeli mówiłem o telefonie, to pewno robił recenzję, tak jak wspomniałeś, Rootblogi, na pewno Piżu pewno zrobił. No jest kilka osób, no wystarczy sobie wpisać dane hasło i recenzja po polsku, no i na pewno wyskoczy. Wyskakuje też z kilku sklepów różnych, to też czasami osoby, które normalnie mają swój kanał, prowadzą, wyrzucają. Więc ja uważam, że oglądanie większej ilości recenzji, bo to chyba do tego się skłaniało twoje pytanie, jest po prostu bardziej sensowne. W sensie, jeżeli ja na przykład wiem teraz, że mój, nie wiem, jakby system do podlewania mój niestety chyba przestał tak dobrze działać, jak myślałem, że działa. W sensie podłączona czujka wody, która ma mierzyć to, ile jest opadów i czy faktycznie dolewać wodę, chyba nie działa i no nie mam jakby podglądu Wi-Fi w chwili obecnej na to. I chciałbym zmienić sobie na jakiś taki normalny system nawadniania tak dalej, jak sterownik Wi-Fi i z czujnikiem wody, czy tam wilgotności gleby może w sumie, no to nie jest tak, że ja się na tym znam i to powiedzmy wchodzę sobie do sklepu i wiem, że o, ten jest najlepszy i ten. Nie, ja długo się czytam, długo sprawdzam, patrzę, który jest bardziej, ma jakieś tam dodatkowe funkcje. Później patrzę, jakie są różnice w cenach, sprawdzam, które są bardziej opłacalne. Później wchodzę sobie na Pepera, dodaję sobie dane marki, powiedzmy, do haseł jakby wyszukiwanych. Jak widzę w ciągu tygodnia, bo to mi się nie spieszy, czy to będzie tydzień, dwa, czy miesiąc, w tą, czy w tą. Trochę na starość już się nauczyłem po prostu czekać na dane sprzęty. Jeżeli widzę, że wyskakują jakieś promocje, że jest coś na coś promocja i coś rzeczywiście jest tam, powiedzmy, nie wiem, 20% taniej, to wtedy się najwyżej zdecyduję. Ale tak to no, po prostu robię sobie swój research i szukam bardzo często po różnych materiałach i recenzjach, żeby sprawdzić. Łukasz, kiedy porównanie S26 z Exynosem i Snapem? Nikt tego w Polsce nie chce zrobić, ale za to porównanie iPhone'a w wersji SIM, no SIM są jakimś cudem. No ja nie mam jednej i drugiej wersji niestety, więc ciężko mi powiedzieć i no nie mam za bardzo skąd ściągnąć nawet tej wersji ze Snapem, więc raczej jest to w moim odczuciu i przy moich możliwościach niemożliwe. Nie zmienia to faktu, że no można spokojnie sobie, nie wiem, no pewno zobaczyć, jak wygląda różnica między zwykłą S26 i S26 Ultra, tak, na pewno są niższe wyniki. No proporcjonalnie pewno nie można przeliczyć baterii, no bo tutaj zawsze problem i z temperaturami tak samo, no bo są to jednak różne powierzchnie, różne wielkości urządzeń i inaczej ta temperatura się rozchodzi. Nie wiem, może ktoś z zagranicznych youtuberów to sprawdzi, może z koreańskich, pewno oni mają tam lepszy dostęp do tych sprzętów, tak, w tą i w tą stronę, więc pewno tym by się posiłkował, jeżeli ten, no, ale z drugiej strony, no nie wiem, czego się spodziewasz, że nie wiem, że Exynos będzie lepszy od Snapa, wątpię w to, tak, naprawdę, nawet jeżeli ten Exynos okazał się i tak w dłuższej perspektywie, no bo tutaj ciężko mu wyrokować, powiedzmy u mnie po 2 tygodniach testów, ale jeżeli u kogoś po 3 miesiącach w perspektywie czasu okaże się, że jednak ten telefon się nie przegrzewa, no to na pewno nie będzie bardziej wydajny niż Snap, tak, więc przy tym samym kombo, więc raczej, no suma summarum tutaj wynik jest taki, że szkoda, że po prostu mamy taką wersję, a nie inną. Astrofan, co do moich wyników z Find X9, wszystko na karcie SIM, jedyne co to Bluetooth i LTE włączone, tylko 2G. Czemu tylko 2G? I tylko na Wi-Fi, obecnie 2,45 na włączonym ekranie i 60% baterii ładując do 85%. Wynik jest lepiej niż dobry, obu dało się go używać przez 10 lat. Info z grupy, wyszła nowa aktualizacja, telefon zwolnił, nie jest tak płynny, bateria leci w oczach i są problemy z zasięgiem. O, to ciekawe. Szczególnie, że ja już telefonu nie mam, więc pożegnałem się z nim po recenzji od razu niestety. No i to jest właśnie to, że o Vivo X300 Ultra mogłem sobie zrobić materiał, sprawdzić, czy to, co zeskanowałem, bo to też różnie było. Skaner odcisków palców, rozpoznawanie twarzy, które robiłem 2 miesiące temu, czy nadal działa, czy telefon jest płynny, co myślę, że widzieliście na materiale, że jest płynny. Tutaj niestety przy Find X9 tego niestety nie jestem w stanie zrobić. Smykonic. Poruszałem jakiś czas temu temat z tego 3 dni po gwarancji Dreamy. Tak, serwis naprawił za 300 zł. Poszła pompka od dowody i wymienili część od rolki. Tym razem się opłacało, ale tym razem kupię już nowego. Ale miło jak wrócił, bo na parterze sprząta co 2 dni i mam spokój. Widzę, że do 2000 można teraz kupić naprawdę świetnego robota. Będę myślał za jakiś czas nad zakupem drugiego. Recenzja Oppo Find X9 Ultra Sztos. Dowiedziałem się wszystkiego i to ze szczegółami. Długa, ale super się oglądało. Gratulacje. Dzięki wielkie. No i ja lubię robić takie recenzje. W sensie ja nigdy nie patrzę na czas, jak jest przy nagrywaniu recenzji. I tak mam wrażenie, że jakby nie poruszyłem wszystkich tematów, bo bardzo często chociażby w aparacie jest tyle, nie wiem, nowych rozwiązań pod względem oznaczeń technicznych producenta, czy nazw jakichś tam rozwiązań, że na to by zaszło jeszcze ekstra kilka minut. Natomiast no, też zawsze powtarzam, że nie jestem za bardzo od czytania regułek producentów. Jeżeli zapamiętam jakąś nazwę, to z niej skorzystam. Jeżeli nie zapamiętam, no to nie. Odnośnie robota, no to tak, no 300 to rzeczywiście jeszcze jest spoko. Ja jestem świeżo po remoncie piekarnika, który naprawa też jednej grzałki spalonej kosztowała mnie 350 zł. I no, jakby uważałem ten zakres do 400, do 5 jeszcze jako sensowny do naprawy. Później bym się zastanawiał ewentualnie nad nowym piekarnikiem. Ale udało się za 350 zł zrobić. Jest jak, może nie jak nowy, ale działa powiedzmy tak, jak powinien działać. Więc no, czasami warto i kwestia też tego, czy trafisz na dobry serwis. No właśnie, no, bo to jest często kwestia szczęścia. Ja trafiłem teraz, wyobraźcie sobie, przy piekarniku najpierw na kolesia, który tak, dzwoniłem do niego w środę, powiedział tak, w środę przyjadę wieczorem, nie przyjechał. W czwartek powiedział, że będzie rano, nie przyjechał, powiedział, że będzie po południu, nie przyjechał. W piątek miał przyjechać, powiedział, że nie przyjedzie, tam to było 2 tygodnie tam akurat, nie przyjedzie, mówi, że przyjedzie po południu, ale już po południu powiedziałem, że za taką współpracę to ja bardzo dziękuję. I koleś, do którego dzwoniłem w południe, w ten piątek, który miał przyjechać ten pierwszy, przyjechał o 16 i zabrał mi już piekarnik na warsztat, żeby go naprawiać, bo już zdiagnozował na miejscu, co jest, że to jednak jest akurat ta grzałka, którą tam musi rozebrać bardziej piekarnik, więc zabrał do siebie. No i okej, trwało to tam 5 dni czy coś, ale fakt jest taki, że już piekarnik mam z powrotem, więc też kwestia tego, czy ci się uda trafić po prostu na odpowiednią osobę. Ale jak, no fakt jest taki, że jeżeli ktoś korzysta z robota sprzątającego i on rzeczywiście jeździ co drugi dzień albo codziennie, to później jak chwilę go nie ma, to dopiero zauważy, jaki brud panuje, czy kurz się gdzieś tam wala po ziemi. Bo jak masz i jeździ codziennie, to nie zwracasz na niego uwagi, szczególnie jeżeli on jeździ, jeżeli jesteś w pracy. I wydaje ci się, że i tak jest brudno, ale generalnie jakby nie jeździł i dopiero taka awaria powoduje, że możesz zobaczyć, jaka jest prawda. Oskar Janas. Hej, szybkie pytanie na temat kosiarki Stiga 6V. Czy dalej działa ona na GPS, czy tak jak modele z serii A? Nie, ona działa na GPS RTK, ale ma kamerę dodatkowo i dzięki kamerze identyfikuje przeszkody i obiekty i tam trawnik ogólnie. Jeszcze a propos kamery, czy faktycznie dobrze wykrywa przeszkody na trawniku? Zastanawiam się nad jej zakupem, ale mam basen, obawiam się, że kiedyś technologię zawiedzie. Jeżeli masz basen, który jest wkopany w ziemię, no to zrobić po prostu troszkę większy zapas i wydaje mi się, że będzie ok. Nie wiem, nie zdarzyło mi się, żeby ten jakby robot wyjechał gdzieś tam więcej niż pół metra poza ten obszar, który mu zeskanowałem, jak nawet gdzieś tam się zakopał, bo zdarzyło się tam na tym przejeździe przez moją ścieżkę. Więc wydaje mi się, że spokojnie. No oczywiście, no możesz sobie to jakoś, nie wiem, pewno szkoda było grodzić to, no bo to jednak jest fajny efekt, jak ma się taki basen, marzy mi się taki mieć właśnie wkopany w ziemię, no ale jednak jest to inwestycja. A jeżeli masz taki basen, taki powiedzmy stelażowy, no to myślę, że spokojnie nic mu się nie stanie i tu bym po prostu zrobił jakieś dodatkowe obrzeże wokół tego, powiedzmy, nie wiem, plastikowe, jakiś cardboard położył taki na długości między tymi nogami, które stoją i koszenie bym zrobił do samej krawędzi, bym się nie przejmował. Raczej nic tam. On nawet jak dojeżdża, tak jak widzicie u mnie na filmie, jak dojeżdża do nie wiem, do piłki, czy tam do konewka była, dojeżdża, nawet jeżeli ją dotknie lekko, no to od razu zawróci. To nie jest tak, że się w nią pcha. Można oczywiście ustalić tam jeszcze bardziej rygorystyczne podejście, czyli żeby bardziej omijał. Ja miałem ten średni poziom. No, no tak, no bo w sumie jakby tak, taki robot kuszący wjechał do basenu, no to właściwie jest po robocie do koszenia. Temat Karol Wojtysiak. Temat z miniatur filmu na samym końcu i to przedstawione lakonicznie, strata czasu. No okej, okay, dobrze, przecież ja nikogo nie zmuszam, więc polecam zawsze, można sobie jakby na, tym bardziej, że nie mówię jakoś bardzo szybko, można sobie na przykład na 1,5 razy oglądać albo słuchać. Marcin Marcinkiewicz. Fajnie. Cześć Robert. Na początku chciałem pozdrowić ciebie i całą rodzinę. Dzięki wielkie. Ja mam pytanie odnośnie Oppo X9 Ultra. Czy w którymś ze scenariuszy korzystania zaparował obiektyw? Karolina z Karotek miała 2 sztuki, obydwie trafiły z parującym obiektywem. Dziękuję za twoją dotychczasową pracę i filmy. Pozdrawiam. Dzięki. Nie, u mnie tego nie było problemu. Znaczy, wiecie, no to jest pewna sytuacja losowa albo sytuacja partii. Ja miałem, ja nie wiem skąd miała Karolina telefon. Czy one były zamówione z jakichś europejskich sklepów, czy polskich, chyba nie, bo ona miała chyba wcześniej niż polska premiera w ogóle, więc wydaje mi się, że nie. I zresztą ona jest na Malcie, tak? Z tego co pamiętam. Więc ona pewno z jakichś zagranicznych sklepów miała. Pytanie, no jakie serie? Ja miałem telefon do testów bezpośrednio od producenta i też go tam zwracałem. Czy podejrzewam producenta, że telefon był akurat na pewno sztuką, która na pewno nie paruje? Tego nie wiem, bo przypominam, że z Xiaomi miałem tak, że miałem telefon, który był też od producenta i parował, więc możliwe, że akurat kwestia sztuki i takiej jakby trafności. Czytałem o tym, że telefony parują, rzucałem nawet shorta o tym, no jest to problem, tylko no pytanie, no bo teraz też te temperatury nie są aż takie straszne, żeby strasznie, jakby tak bardzo mocno się pojawiał ten efekt parowania. Pewno będzie jesienią i wiosną gorzej i zimą, ale no na pewno jest jakiś problem. Skoro jest to tak szeroko, to jest na pewno problem. Pytanie, czy to dotyczy konkretnej serii, czy wszystkich modeli, tak? No, nie wiem. Ciekawy jestem, czy jest jakaś odpowiedź, nie wiem, czy jest jakaś odpowiedź Oppo, taka oficjalna. Spróbuję się do nich dobić i zapytam. Ja sobie zrobię zrzut ekranu tego, żebym wiedział, że mam o to zapytać, ok? Ale jeżeli faktycznie będzie tak, że nie wiem, masz 2 telefony, jeżeli się okaże, że dla nich to jest spoko i normalne, no i oni nie wymieniają na gwarancji, no to jest problem, tak? No bo to powinno być sztuka za sztukę wymieniane. Pamiętam, że Xiaomi też się długo migało przecież, nie? Flash X. Hej Robercie, przydam się z S25 Ultra na Oppo Find X9 Ultra. Telefon niesamowity, ale występuje jeden problem, o którym nie wspomniałeś, a być może nie miałeś tego problemu, więc jestem ciekawy, jak do tego się odniesiesz. Chodzi o stan spoczynku baterii, schodzi niesamowicie. Problem na forum dość znany. Z ciekawości, jak ty się do tego odniesiesz. Wiesz co, no nie wiem, u mnie było w porządku pod tym względem, że ja nie widziałem właśnie jakiegoś drenowania. Raczej bym powiedział, że to jest telefon, który mógłby sobie leżeć tygodniami. Ja przyznam szczerze, że też ten telefon testowałem na tej niższej rozdzielczości. Nie na automatycznej, tylko na tej niższej rozdzielczości, nie na wyższej. Nie wiem, czy może z tym to być związane. Miałem Always On Display cały czas włączone z tą tapetą pod spodem, bo ja czytałem o tym, że ktoś tam pisze, że w standby'u im bardzo szybko bateria schodzi. Nie wiem, nie widziałem. Znaczy ja bym podejrzewał jakiś proces. To nie może być konkretnie sam telefon, tylko musi być jakaś aplikacja, która tam działa w tle i po prostu powoduje, że telefon cały czas jest delikatnie ciepły. Najlepiej jak to sprawdzić. Telefon, który masz wrażenie, że ci się rozładowuje od po prostu bycia jakby takim w trybie standby, po prostu położyć go na czymś zimnym. Jeżeli masz, nie wiem, jakieś kafelki w łazience czy coś takiego, żeby umywalka, jeżeli jest zimna, miejsce, gdzie po prostu jest zimno i żeby ten telefon delikatnie się schłodził, żeby było wyczuwalne na dłoni, że cała konstrukcja jest po prostu zimna. I później, jak on jest cały czas w tym standby'u, jakby wyciągnąć go z tego miejsca i po prostu położyć go w jakimś takich normalnych warunkach i zobaczyć, czy ta temperatura będzie wyższa niż temperatura otoczenia, czy on rzeczywiście będzie cieplejszy, jak go chwycisz do dłoni. Jeżeli tak, to znaczy, że coś pracuje w tle, co po prostu go zżera. Nie wiem, no może akurat miałem jakieś takie szczęście, że u mnie nic takiego nie występowało, tak samo parowanie nie występowało. No ale, no mówię, no to przypadków jest bardzo dużo, bo przy Xiaomi ja miałem parującą sztukę, wiem, że moi koledzy, koleżanki, którzy mieli te telefony, nie mieli tego problemu, więc no to zawsze coś tu może być takiego. Oskar Bondyra. Cześć, czy używasz Always On Display na swoim iPhone'ie? Jak masz opinię o tej funkcji i poborze energii przez nią, szczególnie w iOS? Warto włączać? Pozdrawiam. Znaczy, mam cały czas włączone i cały czas tak jest, dlatego, że mam cały czas na akurat się wybusił, mam cały czas kalendarz u góry i to jest super, bo wiem, że na przykład tego dnia mam coś i to są rzeczy, które się zmieniają, więc jak zaznaczę sobie, że wydarzenie jest odhaczone, to mam następne, więc to jest dla mnie mega ważne. Mam szybki dostęp do tutaj budzika, to mi się wieczorem już nie chce, to mi się przypomina, że mam wsapnąć i mam pogodę i godzinę i tyle. No oczywiście są też powiadomienia, ale uważam, że jakby sam ten Always on Display jest bardzo fajny, no bo ma też widżety, to są super rzeczy, możesz sobie dopasować tam dowolny widżet, nie wiem, jak masz temperaturę pieca, jak cię interesuje pogodę, jak też, nie wiem, jak panele fotowoltaiczne ci pracują, jak twój producent oprogramowania to udostępnia. Więc milion fajnych rzeczy i właściwie możesz sobie to skonfigurować pod ciebie. Czy zużywa energię? Na pewno tak. Natomiast, nie wiem, podejrzewam, że no nie jest to więcej niż w ciągu dnia 5 do 7%. Pytanie, czy brakuje ci tych 5% na koniec dnia, jak rano odłączasz telefon, czy też nie, czy możesz się doładować wcześniej. Jeżeli brakuje, no to pewno może bym wyłączył. Natomiast jeżeli nie brakuje, to myślę, że to jest spoko dodatek. No i przypominam oczywiście, jeżeli masz to sparowane z zegarkiem i masz zegarek, to w momencie, kiedy odchodzisz od telefonu na tam odległość, nie wiem, kilku metrów, telefon automatycznie też wykrywa, że nie jesteś przy telefonie i ten ekran wygasza się, żeby nie było, że ktoś może podejrzeć twoje rzeczy, więc jeżeli masz taką pracę, że na przykład chodzisz często po biurze i tak dalej, a telefon leży na przykład na ładowarce albo leży powiedzmy gdzieś indziej, to przy biurku to będzie fajnie działało. DJ account. Mi brakuje w iPhone'ie programu do montażu wideo. Sam iMovie, ten prosty jest, tak jak kolega pisze tutaj, CapCut, jest, nie wiem, Adobe przecież całe oprogramowanie wrzuciło, łącznie ze śledzeniem ścieżek. Jest dużo tych programów, więc można sobie tam wybrać coś dla siebie. Nie sądzę, żeby no, mamy jeszcze tego LumaFusion, który jest mega rozbudowany, ja z niego korzystałem na tabletach. Naprawdę, jak ktoś sobie zbuduje wokół tego na przykład LumaFusion ekosystem, to może spokojnie z tego korzystać normalnie do montowania wideo, jeżeli ktoś potrzebuje, więc uważam, że to jest spoko rozwiązanie. Więc to bym nie narzekał. Marek, piszę jako przestrogę przed chińskim wynalazkiem typu Infinix. Wyjechałem na wakacje do Tunezji i Infinix całkowicie zablokował mój telefon. O, pojawiła się plansza, że próbuję go autoryzować z niezaufanego źródła, co jest bzdurą, bo kupiłem w oficjalnej polskiej dystrybucji, żeby odblokować chińczycę fakturę, kartę pokładową i skan dowodu osobistego. Trochę doczytałem się, okazuje, że mają regionalną blokadę, czyli jedziesz na wakacje i ci blokują telefon. Na szczęście to był mój drugi na dodatkową kartę, ale wyobraźcie sobie, że wasz pierwszy telefon go blokują na wakacjach, odcinają od wszystkiego. No masakra. Ciekawy jestem, też sobie zrobię zrzut i zapytam, bo mam kontakt z agencją, która współpracuje z Infinixem, więc zapytam, co oni na to. Ale masakra, no to bym się też wkurzył. No, znaczy zdarzyło mi się tak już raz, że wyjechałem na wakacje i miałem wykupiony pakiet internetu, a operator... pomimo tego, że mi pobrał te pieniądze, widziałem, że ten pakiet jest aktywny. W momencie, kiedy przekroczyłem, jakby naliczał mi normalnie opłatę za internet, tak jakbym korzystał bez pakietu i w momencie, kiedy nabiłem tam chyba 250 zł czy ileś, ta taka graniczna wartość, która jest tam domyślnie włączona, zablokował mi w ogóle telefon. I miałem problem z tym, żeby w ogóle go jakby przywrócić na wakacjach, żeby w ogóle miałem brak sygnału. Masakra. Też no to mniej więcej na tym samym poziomie po prostu byłem mega wkurzony. Oczywiście mogłem nadal tam powiedzmy na Wi-Fi w hotelu działać, ale no już telefony, już był problem z tym, żeby je odbierać, niektóre rzeczy autoryzować, no bo nie wiem, tam ci na przykład nie przychodziły jakieś SMS-y autoryzacyjne i tak dalej, więc no jest to problem. Babiski, cześć, od ponad miesiąca użytkuję S26, przeszedłem się z S24 i jestem zadowolony. Lżejszy, delikatnie większa bateria, ciut lepsza, ładowanie 25 w ogóle mi nie przeszkadza. W aparatach stagnacja od kilku lat, a i tak super. Podobno w serii S27 zapowiada się rewolucja w wyglądzie i w baterii. S26 polecam, Chińczykom mówię nie, pozdrawiam. No i spoko, każdy ma swoje podejście i trzeba to szanować. Myślę, że jeżeli przeskakujesz o dwie generacje, to też spoko, bardzo rozsądne. Jeżeli ty jesteś zadowolony, tobie wszystko działa, nie masz jakichś problemów, to no myślę, że jakby nie ma na siłę kogo przekonywać albo zniechęcać, ale myślę, że zgodzimy się, że i skoro ty jesteś po przeskoku takim z 24 na 26 i ty widzisz stagnację w aparacie, pomimo tego, że dla ciebie jest wystarczające, powiedzmy, do tego, co robisz, no to wiesz, no to jest problem, nie? Że Samsung jednak ktoś, kto wyznaczał trendy w fotografii kiedyś i przypominam, że przecież no, było masa różnych ciekawych rozwiązań i tak dalej. Przecież ekscytowaliśmy się, nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, A5, 2.16, jeden z pierwszych telefonów w tym przedziale cenowym, one kosztowały wtedy 1200 zł, z optyczną stabilizacją, ze szkła, wodoodporny, znaczy ona nie była wodoodporna, następca był wodoodporny, ale no, świetnie wykonany, naprawdę, pojedynczy aparat, te czasy tak to wyglądało, ale no, Samsung był królem fotografii wtedy, tak, i rzeczywiście, doganiał go oczywiście Huawei, ale nie wiem, coś poszło nie tak, powiedzmy, w tą stronę. O, Demon. Cześć, mam wrażenie, że poruszony przeze mnie ostatni temat zasięgu komórkowego w telefonach nie został w pełni omówiony. Wspomniałeś, że Oppo posiada tryb wzmocnienia zasięgu. Czy pamiętasz, w której recenzji go pokazywałeś? Nie pamiętam. Pamiętam, na pewno go włączałem sobie ten tryb w Find X9 Ultra na dworze. No z tego, co widziałem, to po prostu ekran się włączał chyba na niższy poziom jasności, żeby oszczędzać, bo to on tak miał niby działać. Pamiętam, że chodziłem, bo mam miejsce na ogrodzie, gdzie wiem, że trochę gorszy jest jakby ten sygnał GSM, ale nie widziałem, żeby różnica była, czy by kreska wskoczyła, czy nie. Natomiast no, podejrzewam, że to jest do takich miejsc, gdzie no, jedziesz autostradą i są takie momenty, że na chwilę tracisz zasięg. No to jest właśnie, podejrzewam, że do takich miejsc. Ja pamiętam, że jak byłem z Oppo Find X9 Ultra na zakupach, tak jak zawsze gdzieś tam, nie wiem, w Biedrze albo w Lidlu i jak zawsze albo prawie zawsze mam jakieś problemy z iPhone'em, no to w tym czasie nie miałem żadnych problemów z Findem X9 Ultra i no jakby nie miałem potrzeby, żeby włączyć jakiś dodatkowy tryb. Chciałbym również zapytać, które smartfony na Androidzie wypadają lepiej od konkurencji w swojej płytce cenowej pod kątem jakości sygnału. O ile widzisz w tym zakresie istotne różnice, choć jest to jeden z podstawowych parametrów telefonu i w dodatku łatwy do zmierzenia, temat jest niemal wszędzie pomijalny lub kwitowane stwierdzeniem jakichś rozmów bez zastrzeżeń. Jak dotąd znalazłem tylko kanał Karotek, gdzie od pewnego czasu rzetelnie bada zasięg telefonu w trudnych warunkach. Czy wiesz, no to kwestia tego, czy ktoś ma trudne warunki i co mówimy o trudnych warunkach. Po pierwsze, zależy to na pewno też od sieci. Nie ma co ukrywać. Jedne mają lepszy, inne mają gorszy zasięg. Druga kwestia to jest kwestia lokalizacji. Tutaj no generalnie zasada by zawsze od lat była taka, że producent zapewniał dany operator zapewniał zasięg tam, nie wiem, LTE, 5G, tamten, zawsze na zewnątrz, zawsze to było liczone na zewnątrz, to się nigdy te pomiary nie odnosiły się do wnętrza budynku. Więc pytanie, no ja na dworze, no mówię, no mam takie jedno miejsce na ogrodzie, gdzie mi się wydaje, że jest trochę gorszy zasięg, ale to tak jak widzę na przykład na wielu telefonach z Androidem w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, bo to się jakby nie pojawia, a na przykład wiem, że na iPhone'ie, tam gdzie mam 5G, tam jak idę w tamto miejsce, to mi zawsze przeskoczy na LTE, pomimo tego, że to jest, nie wiem, kilka metrów w lewą czy w prawo. Natomiast no, czy można to uznać od razu za miejsce, które jest o słabym zasięgu? Nie powiedziałbym, no ja nie mam takich miejsc. U mnie jedyne miejsca, które są takie, że faktycznie wiem, że jest zasięg słabszy, to jak jadę autostradą do Warszawy. I to wiem, że w jednym miejscu rzeczywiście tam jest wtedy gorszy zasięg, za jednymi wiaduktami i tam wiem, że jeżeli bym oglądał coś w streamingu na żywo, to na pewno tam mi urwie sygnał, jeżeli będę jechał tam domyślnie na jakimś Full HD, to na pewno tam zabraknie na chwilę sygnału, tam na chwilę będzie dziura i dopiero po chwili, dopiero tam, nie wiem, po 30 sekundach wróci sygnał. Więc to jest jedyne miejsce, które jest ode mnie oddalone o ponad 200 km, więc nie mam takiego jakby porównania, jeżeli chodzi o inne urządzenia, żeby to zestawić i powiedzieć, że to jest ranking, powiedzmy, telefonów, które mają najlepszy sygnał. Niestety. Wnioski z mojego 3-tygodniowego śledzenia są następujące. Oppo Find X9 wydaje się być liderem w tej kategorii. Flagowce zazwyczaj radzą sobie znacznie lepiej niż średniaki. iPhone wypadają słabiej niż typowe Androidy. Tu się zgadzam. Telefon jest chińskiej dystrybucji, często działają lepiej niż te z dystrybucji europejskiej. No i to jest właśnie coś, czego ja nie jestem w stanie zweryfikować, no bo Karo oczywiście tak, ona zamawia tam, powiedzmy, właśnie z Chin, więc możliwe, że ona tak może stwierdzić. Ja niestety tego jakby potwierdzić nie mogę. Natomiast faktycznie iPhone moim zdaniem ma najgorszy zasięg ze wszystkich telefonów flagowych, nieflagowych, nawet średniaki lepiej wypadają. Potencjał mają tylko telefony typu rugged. Z uwagi na gabaryty i budowy mają potencjał na lepszy zasięg niż klasyczne Vagosa, jednak recenzja tych urządzeń to rzadkość, a testy zasięgu w ich przypadku niemal nie istnieją. Swoją drogą chętnie zobaczymy recenzję modelu Ulefon Armor 29 Pro Thermal lub innego telefonu tego producenta wyposażonego w termowizję. Temat ten przy braku rzetelności źródła jest dla mnie dość męczący. Codziennie przebywam w miejscach ze słabym zasięgiem i szukam urządzenia, które sobie z tym poradzi, ale nie chcę wydawać 7000 na wspomniane Oppo, gdzie jeszcze mogę szukać informacji na ten temat. Myślę, że ciężko, to bo to nie jesteś w stanie przewidzieć tych warunków, bo nawet jeżeli ci parametry powiedzą, że i zmierzysz sobie parametry u siebie w tym miejscu, gdzie ty masz słaby zasięg i zmierzysz sobie, że nie wiem, tłumy nie jest tam na minus tam tyle decybeli i tak dalej i sprawdzisz sobie to w jakiejś tabelce, która będzie odpowiadała za to, to cały czas mówimy o warunkach laboratoryjnych. To są cały czas porównywanie jednej tabelki do drugiej tabelki, gdzie te tabelki nie za bardzo obok siebie stały, tak? I więc dopóki nie sprawdzisz tego jakby w naturalnym... I mówię, no jeszcze dochodzi do tego wpływ operatora, zakłócenia innych, nie wiem, maszyn, jeżeli to są jakieś maszyny, innych urządzeń, jakieś interpolacje, no, i wiele innych rzeczy może tutaj się rzeczywiście objawiać, więc suma summarum, no może być tak, że pomimo tego, że tabelka ci powie, że o, tu powinno mieć zasięg na tym telefonie, to może się okazać, że go nie będziesz miał, a na innym telefonie, który nie powinien mieć tego zasięgu, możesz mieć zasięg. Znaczy, mogę być pewien, że na pewno na iPhone'ie tam nie będziesz miał zasięgu, skoro to jest tak ciężki moment dla telefonu z Androidem. Jak to sprawdzić? No nie wiem, no pewno najmądrzej byłoby powiedzieć kupić i sprawdzić na własnym jakby na własnym trybie, czy rzeczywiście dany telefon by tam działał, czy nie. No ale wydawanie i blokowanie 7000, żeby później ewentualnie go zwracać, jest trochę bez sensu. Znaczy, no, okej, okay, no masz zawsze 14 dni, żeby bez podania przyczyny to zwrócić i to jest jedyna jakaś tam opcja. Natomiast no, fakt jest taki, że najlepiej było mieć po prostu jakiegoś znajomego, który by mógł ci pożyczyć telefon, żebyś mógł włożyć swoją kartę SIM w to miejsce, żeby zobaczyć. No bo innej opcji ja tak szczerze nie widzę, niestety. Ale to ciężki temat. Piotrosa, witam. Jaki zegarek polecasz? Zastanawiam się nad Watchem 6, GT 6 Pro, a Garminem Fenix 8. Pozdrawiam. Wiesz co, no ja Garminu w ogóle nie miałem, więc tu nie będę udawał, że znaczy... Wiem, do czego zostały stworzone, głównie do biegania i aktywności, natomiast jakby nie testowałem ich tak w jakiejś dużej ilości, żeby powiedzieć, że ten jest lepszy albo ten jest gorszy. Jeżeli chodzi o zegarki, no to wszystko zależy od tego, czego oczekujesz. Jeżeli to ma być zegarek, który będzie wyglądał masywnie i tak dalej, no to i seria GT 6 Pro i wcześniejsze serie spokojnie, możesz nawet pójść w jakąś starszą wersję, ale Ultimate i będzie to super rozwiązanie, bo wyglądają zegarki świetnie, trzymają co najmniej tydzień na baterię, o ile nie dłużej. No i mają wszystkie najważniejsze funkcje, a już omawialiśmy bardzo często to, jak działają wszystkie czujniki w Huawei. Wydaje mi się, że one wypadają naprawdę bardzo dobrze. Ja mówię, dla mnie najprostszym takim przykładem na to, czy zegarek dobrze zlicza różne parametry, jest to, że po prostu trzymam dwa zegarki, macham rękoma i jeżeli na jednym się zliczają kroki, na drugim nie, no to znaczy, że ten drugi, który zlicza kroki, jest po prostu coś w nim nie tak. I na Huawei raczej rzadko to występowało. Natomiast jeżeli chcesz coś delikatniejszego, no to masz jeszcze Watcha, te Watcha Fit, tak, te nowe, które są teraz. Ten Watch Fit 5 jest, moim zdaniem, czy 5 Pro są super, naprawdę nie są drogie zegarki, wyglądają ładnie, długo trzymają na baterii. Pełne materiały wam już tam wrzucałem, jeszcze będę robił takie podsumowanko później, ale fakt jest taki, że pewno coś w tym desen. Ale one są dość delikatne, więc jeżeli coś bardziej masywnego, no to pewno właśnie wszedłbym w takie GT 6, 6 Pro. Tamtych odmian jest kilka w różnych konfiguracjach, więc no można albo poszaleć i to z ceną też, albo zrobić sobie no, taką normalną cenę, bo takie myślę, że te 1600 zł za zegarek to taka jest normalna jeszcze powiedzmy cena za zegarek, który wygląda na taki dość rozbudowany i dość masywny. Dobra, to dzisiaj tyle. Sorki jeszcze raz za opóźnienie. Jeżeli macie pytania, zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. No i widzimy się pewno w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że w tym tygodniu trochę już nadrobię, bo przyznam się, że teraz ostatnie kilka dni miałem takie hardkorowe trochę. Trzymajcie się, pa, pa. Dzięki.